PIN Kultury. Najlepsze rozmowy z Polakami za granicą. Hiszpania. Hiszpańskie cytryny. Monika i Misiek. Albo ich już znacie z ich profilu, albo poznacie i polubicie ich kanały po odsłuchaniu tej rozmowy. Innej opcji po prostu nie ma. Wspaniali, pełni energii ludzie. No i mają pyszne cytryny.
Dzień dobry. Ola.
Ola.
Kolejny słoneczny dzień w Hiszpanii i kolejna nasza ciekawa rozmowa. Dzisiaj porozmawiamy z Moniką i Marcinem, który sam o sobie lubi mówić.
Zwanym
Miśkiem. Właścicielami profilu Hiszpańskiej Cytryny, właścicielami sadu cytrynowego na Costa Blanca, no i aktywnymi podróżnikami. Z tego, co czytałem, widziałem, to podróżowaliście dużo zawsze kamperem.
Troszkę teraz na emeryturze, tak można powiedzieć, bo już mniej podróżujemy, odkąd mamy ten sad cytrynowy.
Na podróżniczej emeryturze.
Tak, na podróżniczej emeryturze.
Podróżowaliśmy kamperem rzeczywiście od 2009 roku i te podróże przyprowadziły nas do Hiszpanii i przyprowadziły nas na Costa Blanca, więc zdecydowanie, ale dobrze, Marcin, to powiedziałeś, emerytami, no bo sad zobowiązuje. Tak. I rzeczywiście jeździmy mniej, ale cały czas tą Hiszpanię kamper jest nadal z nami, jest naszym drugim domem i nadal podróżujemy.
No właśnie, o to chciałem na początku zapytać. Podróżowaliście, całą Europę zjeździliście.
Prawie.
No i nagle dom, sad, co się stało? Hiszpania was tak zauroczyła?
Nie.
To było krok po kroku, tak?
Najpierw fascynacja podróżami, no to tak. To było coś, ale pracowaliśmy na etacie. My i myśmy odkryli wszystko, to się wszystko nam pięknie poskładało, bo okazało się, że nasze podróże to była pewnego rodzaju ucieczka od pracy, a że nie pracowaliśmy na etatach, tylko mieliśmy już bardzo długo,
od
20 lat mamy swoją działalność, więc nie obligował nas 20-26-wymiarowy czas urlopu w roku. No to mogliśmy sobie pozwolić na te podróże. No i te podróże były taką naszą, no taką ucieczką od tej pracy, od tej rzeczywistości, od tej codzienności.
Tak, zaczynaliśmy pracę krótko zdalnie, potem coraz dłużej, coraz dłuższe te wyjazdy były, tak? Najpierw były to dwutygodniowe, potem trzytygodniowe, aż do miesiąca.
Tak, tak jak większości osób pokazało, no to co się wydarzyło tam parę lat temu, czyli pandemia, że można pracować zdalnie, no to nam kamper pokazał, że można prowadzić firmę i rodzinę, bo mamy dwójkę dzieci i wtedy one były dużo mniejsze, że też można prowadzić zdalnie, że tak powiem. Także nas te, nie pandemia, a właśnie van life nam otworzył oczy na to, że można pracować zdalnie. No i od 2009 roku podróżowaliśmy właśnie po całej Europie kontynentalnej, no bo kamper jednak wygodnie jest kontynentalna, no bo wyspy nie wchodzą w grę ze względu na dużo droższe transfery, także w ten sposób zjeździliśmy Europę właśnie.
A dlaczego Hiszpania? Ponieważ najdłużej tu jest ciepło, tak? I tak. Najczęściej na zimę chcieliśmy wyjeżdżać w ciepłe kraje, no bo wiadomo, latem Polska, okolice jak najbardziej do zwiedzania jest i do życia van life'owego odpowiednie. Tak. Natomiast zimę, no to jedynie Hiszpania.
Tak? No i zauważyliśmy jedno, że zawsze z naszych planów, no na przykład na Norwegię, byliśmy raz w Norwegii, a zawsze mówiliśmy sobie, że wrócimy. I zawsze były plany i zawsze jak już było tak tydzień, dwa przed wyjazdem, to Marcin mówi, Monia, zobacz jaka pogoda, nie.
Na majówkę, tak, no Norwegii, no a tam śnieg leży, to nie ten kierunek.
I ten raz pojechaliśmy, było pięknie, pogoda nam się rzeczywiście udała bardzo, ale jednak zawsze ciągnęło nas do słońca. No i jak już przyszedł czas na to, że zima, no to rzeczywiście tylko Hiszpania, południowa Hiszpania dawała nam to, żeby było ciepło w zimę, bo tak jak uwielbiamy Italię, Włochy, tak wiele majówek nam pokazało, że na majówkę było tam po prostu deszczowo i chłodno, więc...
Nasza ulubiona Toskania. Musieliśmy jechać aż pod Neapol, żeby złapać to słońce.
Żeby złapać słońce. No i to nas skierowało
do Hiszpanii. Czyli słońce was przyciągnęło, po prostu.
Zdecydowanie słońce.
Kampera wciąż macie, tak? Jeździcie po Hiszpanii dalej?
Jeździmy dużo mniej ze względu na sad, no i zwierzaki, bo mamy 3 zwierzaki. Zwierzaki nie są aż takim problemem, no ale jednak na takiej małej przestrzeni jednego psa mamy dużego, bo to jest setter irlandzki, więc on jest duży, więc jest trochę gorzej, ale mamy kampera i zwiedzamy Hiszpanię kamperem. 2-3-dniowe, tygodniowe wyjazdy. W lipcu wybieramy się na północ, no bo tam jest wtedy
tak,
też
mamy urlop w lipcu, tak. Tygodniowy?
Dziesięciodniowy. Mamy dziesięciodniowy urlop i jedziemy odkrywać północną Hiszpanię kamperem właśnie.
No właśnie, bo Hiszpania jest bardzo różnorodna, prawda? Można w obrębie Hiszpanii pojechać na północ
i mieć skandynawski klimat,
i mieć chłodniej, i mieć bardziej zielono, i mieć góry, skały i tak dalej.
Tak, dokładnie tak. Nawet dzisiaj jeden z naszych widzów napisał mi, że u was Nispero już kończy się, owoc Nispero, kończy
czyli
się już...
śliwka japońska.
Tak, czyli śliwka japońska, a u nas w środkowej Hiszpanii jest jeszcze zielona. Także to świadczy o tej właśnie różnorodności Hiszpanii.
Tak. No właśnie, Moniko, powiedziałaś, że jeden z fanów twojego profilu napisał, jeden z użytkowników. Jesteś bardzo aktywna w social mediach. Prowadzisz profil na YouTubie, na Facebooku. Gdzie jeszcze można
was zobaczyć?
Na
Instagramie. To są te trzy miejsca. Zdecydowanie YouTube najsilniej, no bo tam publikujemy dwa razy w tygodniu filmy 30-40, nawet czasem dłuższe. Także to są dwa razy w tygodniu filmy o życiu w Hiszpanii. Podzieliliśmy to takie, no, mamy takie dwa bloki. Raz w tygodniu, w sobotę ukazuje się taki tematyczny, gdzie pokazujemy Hiszpanię właśnie, albo miejscowości, albo zwyczaje. A w tygodniu, w środę pokazujemy takie odcinki z życia, z sadu.
Z życia wzięte, tak.
Z życia wzięte, nasze prace w ogrodzie, w domu, moje gotowanie, które uwielbiam. Także środa to są takie bardzo wolne vlogi, a w sobotę są to vlogi tematyczne. No i Instagram, który, że tak powiem, dubluje się na Facebooku, no bo praktycznie obsługuje Instagrama, który nam przesyła, że tak powiem, informacje na Facebook. To tam nasza codzienność, także tak sobie działamy w tej przestrzeni.
No ale to bardzo angażujące zajęcie, nagrywać filmiki, montaż, przygotować to wszystko. Masz czas jeszcze na inne zajęcia, na aktywności?
Bardzo. Ja powiem tak, fotografia i nagrywanie filmów to jest moja pasja. Mój tata był fotografem i mnie tej fotografii nauczył i cały czas miałam taki niedosyt, że robię to do, no nie można powiedzieć, że do albumu, no bo już dzisiaj nawet nie ma albumów papierowych, więc na dysk. I zawsze mówiłam Marcinowi, że na emeryturze będziemy to oglądać, a mówi, że nam zabraknie emerytury na to.
Tak, bo jechaliśmy kamperem przez jakąś piękną przełęcz, jakieś góry, widoki, jeziora, no to było, nie wiem, 100-200 zdjęć zrobionych w przeciągu pół godziny. Ja mówię, no kto to kiedykolwiek
tak,
zobaczy,
to,
tak?
I czułam, że to jest w ogóle niewykorzystywane, że to się w ogóle nie jest wykorzystywane. No i jak nadarzyła się okazja, bardzo ciekawa do tego, żebyśmy ruszyli z kanałem YouTube, to czuję się spełniona. Oczywiście pochłania to ogrom czasu.
Nie spodziewaliśmy się tego,
nie
że to aż tyle.
Nie spodziewaliśmy się, że aż tyle, ale ja to lubię.
Ale...
No, nagrywanie w ogóle nam nie sprawia problemu. A tu, żeby była jasność. My z nagrywaniem nie mamy w ogóle problemu, to jest dla nas przyjemność, wręcz żałujemy, że czasem jeszcze mamy odruch, że zapomnimy kamerę ze sobą, a coś się dzieje. Także nagrywanie, materiału mamy zawsze zebranego bardzo dużo. Jedynym problemem jest potem właśnie siąść i to, że tak powiem, złożyć, żeby to fajnie wyglądało, żeby to miało fajny odruch, żeby tego nie było za dużo i tak dalej. Także największy problem mamy ze składaniem, absolutnie nie mamy problemu z nagrywaniem.
Ja myślę, ze względu na ten rygor, który sami sobie wzięliśmy, te dwa filmy w tygodniu, to jest jednak uciążliwe. Na początku wydawało się, że co trzy dni, tak, to bez problemu, natomiast nie.
A że jesteśmy właśnie dziećmi korporacji, jedno i drugie, to jak sobie coś powiem, to tak robimy i się tego trzymamy, więc rzeczywiście sukces tego, że nasz kanał w ciągu pół roku tak mocno poszedł do przodu, no wynika pewnie z tego naszego zaangażowania, że nie zdarzyło się, żeby tych dwóch filmów w tygodniu nie było, a zdarzają się, że są trzy nawet. Także.
Tak, i takiej konsekwencji. Ja sam osobiście oglądam wasze materiały na social mediach, więc potwierdzam absolutnie. Bardzo dobrej jakości filmy, fajne zdjęcia, fajne materiały. Absolutnie polecam. Warto oglądać Hiszpańskie Cytryny, bo można się dowiedzieć bardzo dużo ciekawych informacji. Wiem, że robicie takie Q&A, odpowiadacie na pytania. To jest zawsze bardzo ciekawe.
Tak, co 2500 robimy właśnie Q&A. Co 2500 subskrybentów robimy Q&A, a co 5000 robimy live'a dla naszych widzów.
No dobrze. Macie tu sad cytrynowy. Czy lubicie cytrynę?
Tak, zawsze.
Od
zawsze lubimy cytryny i w ogóle taka śmieszna sytuacja, bo ostatnio ruszaliśmy kamperem na naszą wycieczkę. No i no, kiedyś pakowaliśmy się z dzieciakami, więc to było zawsze bardzo takie absorbujące. Teraz pakujemy się ze zwierzakami, co jest równie absorbujące i zapomnieliśmy cytryn. I to było takie śmieszne uczucie, jak pierwszy raz od roku weszłam do Mercadony, do sklepu i musiałam kupić cytryny, bo nie wzięliśmy podstawowego, jak się okazuje, naszego produktu. No tak, to jest produkt dnia codziennego, także korzystamy z cytryn na co dzień, tak jak korzystaliśmy będąc w Polsce, czy nawet żyjąc tu w Hiszpanii, także zdecydowanie uwielbiamy cytryny.
Czyli to było przeznaczenie trochę, bo tak czytałem, słuchałem, że jak planowaliście kupić dom, to niekoniecznie z sadem cytrynowym.
Tak, oglądaliśmy i w pomarańczach, i w granatach, i w sadzie, i w gaju oliwnym.
Ale cytryny były przeznaczeniem.
Ale cytryny były przeznaczeniem, zdecydowanie tak.
No dobrze. Czy trudno jest prowadzić sad cytrynowy?
Nie wiemy tego jeszcze. Po prostu rosną te cytryny.
Tak. Na razie my się tak w to wszystko wdrażamy, bo nie mamy żadnego przygotowania ani sadowniczego, ani rolniczego. Po prostu kupiliśmy dom, a chcieliśmy mieć dom na wsi. Stało się, że mamy go w cytrynach i dbamy o ten sad na tyle, na ile potrafimy. Na razie pracy jest dużo ze względu na to, że no teraz już widzimy, że były właściciel przez ostatnie 10 lat nie za bardzo dbał o ten sad, więc teraz po przycinaniu tych drzewek jest dużo, bo mamy 56 drzewek cytrynowych, więc przycięcie ich, sam proces owocowania, zbierania to nie jest problem, aczkolwiek no w tym roku się okazał, bo jest klęska urodzaju. Ale same przycinanie tych drzewek, jak to Marcin pracował tydzień w ogrodzie, mówi, no to Monika, mamy 5 drzewek już
przygotowanych.
Tak, a to był tydzień pracy.
50 jeszcze do
obrobienia. A zostało jeszcze 50, także jest tego dużo, ale mamy też świadomość już po tych pierwszych drzewkach, że widzimy, że to zrobimy raz i to będzie na
kolejne lata. Tak,
na
to
kolejne
wystarczy.
Lata. Więc teraz jest
przycinanie.
Tak, teraz jest dużo pracy, ale to jest no, kwestia jeszcze pewnie roku, żebyśmy to wszystko sobie poukładali po swojemu i...
Tak, przy okazji decydujemy, że będziemy usuwać niektóre najstarsze drzewa i w to miejsce właśnie pomarańcze, mandarynki wsadzimy, żeby dla własnych potrzeb były różnorodność. Tak.
Czyli taki różnorodny, nie tylko cytrynowy
nie
będzie.
Tylko cytryny, tak.
No dobrze, ale tak, cytryny owocują 2 razy do roku.
Tak,
więc
przy czym główny taki rzut tych cytryn jest w grudniu. Chociaż w tym roku się przesunęło na styczeń, luty. No i drugi, taki mniejszy właśnie czerwiec, początek lipca.
Tak, ale owoce w ogóle są przez cały rok. Także to jest ważne, że owoc cytryny jest jedynym owocem, który owocuje cały rok. Mówimy o 2 sezonach takich głównych wysypach.
Do zbiorów.
Tak, do zbiorów. Ale cytryny na drzewie mamy przez cały rok, także tutaj pod tym względem super.
Bardzo ciekawe drzewo owocując, bo jest i kwiat, i jest maleńki owoc, i jest dojrzewający, i jest dojrzały do zebrania. Także
w tym samym czasie te wszystkie procesy super, zachodzą, także super.
Drzewka owocują, macie dużo tych cytryn, co z nimi robicie? W skupie pewnie tak jak w Polsce jabłka, tu cytryny, pewnie ceny są mało atrakcyjne.
A w tym roku w ogóle nie są atrakcyjne, w ogóle nie zostały przyjęte przez producentów. Stąd czytałem, że 400 tysięcy ton cytryn zostało zmarnowanych w Hiszpanii.
Strasznie.
Zostały na drzewach, tak.
Tak, i my nie mieliśmy tego świadomości, no bo one sobie rosły, chodziliśmy na spacery z psem, widzieliśmy, że te drzewa, że te owoce są. Dziwiliśmy się, że jeszcze są niezbierane.
No ale się nie znaliśmy.
Może tak ma być.
Może te na sok są, to dłużej muszą
tak,
być na drzewach.
No i Hiszpan, czyli gospodarz, który ma sad obok nas, który od lat zajmował się też naszym sadem, no bo były właściciel, był Niemcem, który no tylko też tam mieszkał, a właśnie sąsiad obsługiwał, może tak powiem, sad cytrynowy. No poinformowana, mówił nam, że będą zbiory, będą, a po prostu któregoś dnia zadzwonił do nas i powiedział, że zbiorów nie będzie, że jest klęska urodzaju, że on ma problem ze swoimi cytrynami, tym bardziej nie podejmie się naszych cytryn. No i my zaczęliśmy ten temat wtedy dopiero
drążyć
i zobaczyliśmy, że naokoło nie tylko cytryny, ale i pomarańcze wiszą na drzewach albo leżą pod tymi drzewami, także problem jest ogólnie cytrusów, nie tylko cytryn. No i teraz widzimy już, jak znamy ten problem i obserwujemy go, no to rzeczywiście widzimy, że bardzo wiele sadów na chwilę obecną mamy maj i są pomarańcze, które powinny no, zniknąć w lutym, nadal są na drzewie albo pod drzewem są niezbierane. Także w pierwszym, że tak powiem, roku naszego sadowniczego życia dopadła nas klęska urodzaju ale ona była też po coś. Wszystko dzieje się po coś.
Bo ten pierwszy rok chcieliśmy sprawdzić, jak wygląda proces zbioru. Chcieliśmy
konkretnie
zobaczyć,
w naszym sadzie nawet. Tak. No bo jeżeli ten człowiek robił to do 20 lat, czyli on wie, którędy wjeżdża, jak się segreguje, tak, w co oni biorą te cytryny, czyli chcieliśmy się tego nauczyć.
Jakie wielkości te skrzynki, tak?
Tak, dokładnie. Także to wszystkiego chcieliśmy się nauczyć. No nie dane nam było. No od przyszłego roku chcieliśmy, żeby nasze owoce trafiły do Polski. No i ta sytuacja nam w tym pomogła. Już teraz wiemy, że na pewno w przyszłym sezonie mamy teraz czas, żeby się do tego przygotować. No już nie nauczymy się od tych, co tutaj to zbierali, ale sami już na tyle, że tak powiem, zdobywamy tą wiedzę.
Że poradzimy sobie, z segregacją.
I pierwszy rzut naszych cytryn, jak Marcin jechał, wymieniał samochód do Polski, jakieś 300 kilo rozeszło się w ciągu, nie wiem, czy pół godziny. Jak rzuciłam informację właśnie w mediach społecznościowych, także wiemy, że nasze niepryskane, niewoskowane cytrusy trafią do...
Dojrzewające na słońcu, na drzewie.
Nie tak, w samochodzie, bo widzieliśmy, jak cytryny są zbierane w listopadzie, zielone i transportowane pewnie po całej Europie, a i świecie, myślę. Właśnie takie zielone, dojrzewające w transporcie. Nasze będą dojrzałe na drzewie i będą trafiały do Polski.
No tak.
Ale oczywiście to hobbystycznie wszystko, ponieważ to jest tak mała liczba, to jest dużo tych drzewek, bo to jest 50, około 5 ton zbiorów, od 5 do 10
w jednym sezonie,
tak, więc to jest za mało na transport tirem, który ma tam 24 tony, tak. Więc to nie jest, natomiast za dużo na transport taki mniejszy, samochodem osobowym,
żeby się opłacało, no bo wiadomo, że ceny paliwa powodują, że 3000 kilometrów, jakie mają do pokonania te cytryny, robią no, ogromny koszt, a cytryna nie jest lekka, nie da się jej łatwo spakować, musi szybko przejechać, to nie da się tego transportować jakimiś tam etapami, także no ale poradzimy sobie z tym.
Mamy czas, pół roku na to, żeby to ogarnąć.
Mamy czas, żeby się na to przygotować, także.
No widzę, że faktycznie stajecie się coraz bardziej ekspertami od cytryn. Cudownie. Ja mogę tylko powiedzieć, że faktycznie tutaj owoce smakują zupełnie inaczej niż te, które znamy w Polsce. Pomarańcze, cytryny są bardziej soczyste, bardziej takie aromatyczne, zupełnie inaczej. Nie spędzają tyle czasu po prostu w tym transporcie, prawda?
Tak.
Więc jeśli będziecie mieli faktycznie taką możliwość, żeby przetransportować je do Polski w dobrych warunkach, tam one się niewątpliwie rozejdą błyskawicznie.
No właśnie, wbrew pozorom my myśleliśmy, że to woskowanie, które tak jest do transportu, że to jest takie istotne, a nasze dwa transporty pojechały teraz cytryn i jesteśmy zadziwieni, bo one dotarły do Polski niewoskowane, w bardzo dobrej kondycji. Teraz trafił transport w ogóle na majówkę, więc one jeszcze w Polsce przebyły całą majówkę, zostały wysłane po majówce i dzisiaj mamy koło 20 maja, a cytryny w dobrej kondycji nadal klienci przysyłają mi nagrania, zdjęcia, że robią, że korzystają z tych cytryn, także nie wiem, o co chodzi z tym woskowaniem, pewnie to jest inny transport, on zajmuje dłużej, chłodniej i tak dalej. Nasze cytryny jak trafią od nas z sadu do Polski, świetnie się mają przez około miesiąc, także... tego już się nie boimy.
Tak, pierwszym takim testem była nasza koleżanka, która prawie rok temu była u nas. Oczywiście wzięła ze sobą pakiet cytryn do Polski i jadąc z lotniska do domu, gdzieś jedna cytrynka jej wpadła pod siedzenie w samochodzie. I sprzątając ten samochód 2 miesiące później, znalazła tą cytrynę.
I zrobiła w firmie lemoniadę. I mówi, macie lemoniadę od hiszpańskich cytryn, a wszyscy w pracy. Jak to ty znowu byłaś w Hiszpanii?
No, tak.
Nie, to sprzed 2 miesięcy cytryna latała po samochodzie i
przetrwała, ma się dobrze i smakowała.
Także tak. Nie boimy się już transportu, w sensie, że one dotrą w złym stanie. Bardziej boimy się kosztów tego transportu. O tak.
Pewnie. Kończąc temat cytryn, to tylko jeszcze powiedzcie, one wymagają dużo wody i jeszcze coś trzeba nawozić je, czy coś, znaczy, no, mówicie, nie pryskacie?
Nie pryskamy, natomiast nawozimy na żelazo, tak? Znaczy, roztwór żelaza.
No, witaminy, czyli witaminy. Suplementujemy.
Tak,
jakbyśmy tak najprościej powiedzieli, to je suplementujemy. Mhm. Jeżeli chodzi o wodę, jesteśmy zadziwieni. Mamy stary system podlewania, czyli tak zwany kanałowy, czyli nie mamy takiej linki, która idzie i codziennie tam
puszcza
po wężyka parę kropelek, tylko mamy powódź w cytrynach 5 razy, 6 razy do roku, czyli kanałem zostaje przez spółdzielnię taką rolniczą dostarczona woda. My ją oczywiście zamawiamy, zapłacimy za nią, ale ona, no my musimy na przykład przed takim podlewaniem prześledzić odcinek 2,5 Marcin kilometra,
tak,
gdzieś?
2,5 kilometra tego wodociągu, czy na pewno wszystkie przegrody są zamknięte
do sąsiadów?
Do sąsiadów,
żeby trafiła do nas. I takie podlewanie mamy 5 do 6 razy w roku.
I to trwa 2 godziny? Po prostu 2 godziny leci do nas woda z głównego kanału. Tak.
I robi nam powódź dokładnie, dosłownie powódź w sadzie. No i to jest wystarczające.
No to tego się nie spodziewałem. Myślałem, że takimi łopkami się doprowadza pod drzewka, żeby...
Tak, to jest nowoczesna metoda, a my mamy stary sad, starą metodą i...
Ta nowoczesna metoda wymaga jednak zbiornika własnego na wodę, tak? Czyli z tego kanału jest najpierw zbierane do takiego basenu retencyjnego, tak? Gdzie stoi ta woda i ona każdego dnia kropelkowo, podobno około 40 litrów wykapuje na dobę pod jedno drzewko.
Także no, to dotyczy dużych gospodarstw, dużych sadów. Także tak, nasz sad, 56 drzewek, 3000 metrów, to ten zbiornik na wodę zajmowałby za dużo miejsca, żebyśmy mieli to robić. Także takie małe gospodarstwa, takie małe sady są podlewane starą metodą. Tak, i sąsiad, jak widać, skuteczną.
Sąsiad za płotu ma pomarańcze i tą samą metodą podlewa, tak?
Jasne. No widzę, że faktycznie można się wiele od Was nauczyć o sadownictwie, mimo że mówicie, że nie byliście nigdy ekspertami w tej dziedzinie. Myślę, że jak za rok porozmawiamy, to jeszcze więcej informacji. Dobrze. Jeżeli mogę, to wróćmy na chwilę do początku Waszego pobytu tutaj. Przyjechaliście, wiem, że z Waszego kanału na YouTubie można posłuchać całej historii o tym, jak kupowaliście dom. Natomiast w końcu go wybraliście. No i co Was zaskoczyło? Co Was zaskoczyło pozytywnie? Coś takiego, czego się nie spodziewaliście? No a co Was zaskoczyło tak negatywnie? Coś, co Wam się nie podobało? Takie pierwsze wrażenia.
Znaczy pozytywnie... Wszystko, znaczy naprawdę dużo rzeczy jest na plus i od samego szukania domu, poprzez znalezienie tego domu, poprzez proces zakupu tego domu, dzisiaj mieszkamy w regionie, w którym jest bardzo, bardzo duża Polonia, bardzo duża Polonia, więc rzeczywiście dostęp do i prawnika polskojęzycznego, a zwłaszcza ten język taki prawny jest bardzo, no wiadomo, specyficzny i żeby dogadać się, także tu pod tym względem samego zakupu nieruchomości jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, że było wsparcie, była pomoc i to było rzeczywiście, no, to się na każdym kroku dało odczuć, że mieliśmy jakiekolwiek pytania, jakąkolwiek wątpliwość, to ta wątpliwość została od razu rozwiana. No, negatywną rzeczą, co nas negatywnie zaskoczyło, to to, że taki rodzaj domu, który my mamy, czyli wiejski dom, finka, bo to się tak w Hiszpanii nazywa, są to często domy postawione nielegalnie. I z wielu nieruchomości, które oglądaliśmy, dwóch, na które byliśmy już bardzo zdecydowani, pod jedną nawet mieszkaliśmy kamperem chyba z kilka dobrych dni.
Kilka nocy, tak, żeby zobaczyć.
Nie wiem, czy
tak,
to nie do tygodnia. A wiecie, no już obudzić się tam, skosztować, to były też cytryny. I no napaliliśmy się bardzo, a po miesiącu, od kiedy wpłaciliśmy zaliczkę, dowiedzieliśmy się, że nie możemy kupić tego domu. Znaczy możemy go kupić tylko na umowę cywilnoprawną, a nie na hipotekę, no bo ten dom jest, że tak powiem, no nielegalny, znaczy, nielegalnie wybudowany.
Nie, po prostu stały dwa domy na jednej działce, tak? Działka była przypisana do tego drugiego domu, a nie do tego, tak? No. Bo był płot, wszystko wyglądało, że to są dwie różne nieruchomości, one stały po prostu na jednej działce, na jednej księdze wieczystej.
Także no potem drugi dom, który też bardzo nam się podobał, tam znowu był gaj oliwny, plus były granaty.
Nowocześniejszy. Większy basen, no wszystko mówimy, o jeszcze lepiej, dobrze, że tamten nie wypalił, ten już jest o wiele lepszy.
Wtedy okazało się, że jest postawiony na terenach zalewowych i co więcej ma już...
prawomocną decyzję o rozbiórce. Na październik, a myśmy w maju go oglądali. I nikt się nie zająknął, ani agent sprzedającej strony, ani właściciel.
Nawet okiem nie mrugnął, nic, no po prostu i to było takie negatywne, ale właśnie pozytyw w tym był taki, że mieliśmy bardzo dobre biuro prawne, które nam to bardzo dokładnie sprawdzało. Także my już potem szukając kolejnych domów wiedzieliśmy, że będziemy tak długo szukać, w końcu znajdzie się ten dom legalny, ale my będziemy spokojni, bo mamy super obsługę. Także tutaj pod tym względem no właśnie tej nielegalności, ale to dotyczy, umówmy się, to dotyczy takiego domów rodzaju wiejskich, domów jak my, wiejskich, bo jeżeli mówimy o zakup nieruchomości, apartamentu, czy domu na osiedlu, domków jednorodzinnych,
to nie ma takiego
ryzyka.
To tam
sprawa jest zupełnie prosta i uważam, że prostsza jest tutaj niż w Polsce nawet, także pod tym względem. Z negatywów to właśnie ten nielegalność.
Znaczy wracając jeszcze do naszego pierwszego domu, bo teraz ten dom w Cytrynach jest naszym drugim domem. Pierwszy dom to był ten, w którym mieszkaliśmy w osiedlu zamkniętym. To dla mnie to, co odebrałem od razu jako negatyw, to poziom budowlanki, która tutaj jest zastosowana, materiałów budowlanych, jakość, cienkie ściany, okna, które przepuszczają wiatr.
No my po prostu jesteśmy przyzwyczajeni z Polski, że okno nie tylko nas chroni przed wiatrem, ale też przed hałasem. Ściana nas chroni nie tylko przed ciepłem, tutaj, której nie potrzeba, ucieczką ciepła, ale też przed hałasem. Także to było takie zaskoczenie. No i tu się nic w tym kierunku nie zmienia. Tak oni budują, bo
właśnie
nie mają
dziwna
takiej...
sprawa, tutaj styropianu nie używają do ocieplenia
nie ma,
czy
bo nie
ochłodzenia.
Ma potrzeby,
nie
po prostu.
Potrzeby.
No, technologia mówi,
znaczy,
że...
No, potrzeba jest, no bo dotkniesz ściany od strony południowej latem, to ona jest gorąca w środku w domu. No, tak. No to w taki styropian by załatwił sprawę, byłoby chłodniej. A zimą tym bardziej byłoby cieplej. Tak?
Cieplej. Także no to nas też zaskoczyło tak negatywnie, że ale tak robią.
Tak robią.
My tu jesteśmy gośćmi, także musimy się do tego dostosować. Na szczęście nasz dom w Cytrynach przez 20 lat był w rękach Niemca, który zalegalizował ten dom, bo on też był nielegalny, umówmy się, nasz dom też był nielegalny, zalegalizował go, zrobił remont po wschodnioeuropejsku.
Nie, północnoeuropejsku.
Północnoeuropejsku, tak jest. Także mamy ocieplony dom, mamy centralne ogrzewanie, które nie jest normą.
O, to cudownie, faktycznie.
No,
bo to
także
zimą
mamy,
łatwiej.
Mamy kominek, więc wszystko
nie marzniemy.
Nie marzniemy, tak jest.
Teraz mamy dużo drewna do kominka z tych gałęzi właśnie.
Z tych wyciętych drzewek.
Z tych drzewek, które
i pachnie cytrynami.
I pachnie cytrynami.
No cudownie. Dobrze, a jeśli mogę zapytać, bo wspomniałeś, Marcinie, że mieliście wcześniej apartament, mieszkanie. Czy macie tutaj tylko ten gaj cytrynowy, czy też macie mieszkanie na wynajem, wynajmujecie chętnym?
Mamy też właśnie dom na osiedlu zamkniętym, taki czworek. Znaczy bliźniak, to powiedziałem. To łatwiej wytłumaczyć,
że jest bliźniak. W Hiszpanii to się mówi czworek, a w Polsce bliźniak, tak. Jakby można było powiedzieć.
Czworek ze względu na to, że to jest jeden budynek podzielony na cztery mieszkania, natomiast jak gdyby sąsiada się ma z dwóch stron, tak?
Tak jest.
No i mamy taki budynek na wynajem. Taki
dom z basenem na zamkniętym osiedlu. Tak. I drugą nieruchomość, jaką mamy, to jest apartament 350 metrów od morza. No to jest nasza praca po prostu. No my tutaj jesteśmy młodzi, nie mamy emerytur polskich, hiszpańskich, jakichkolwiek, więc to był nasz sposób na naszą pracę. Także mamy te dwie nieruchomości, które wynajmujemy krótkookresowo, no bo wiadomo, że wtedy zupełnie inna jest wysokość tego najmu, więc to jest nasza praca, obsługujemy te dwa obiekty. Plus Marcin dodatkowo zawozi naszych gości, także te transfery z lotniska, no bo do lotniska mamy 50 km, więc to jest nasza, te dwie nieruchomości to jest po prostu nasza, tak jakby powiedzieć, emerytura, nasza praca.
Nasza działalność gospodarcza tu w
Hiszpanii.
Nasza
działalność gospodarcza, którą mamy zarejestrowaną dokładnie, Marcin ma działalność właśnie pod kątem wynajmu tych nieruchomości.
O tej działalności, o prowadzeniu biznesu w Hiszpanii zaraz na pewno też porozmawiamy, ale ja chciałem tylko nawiązać, że w jednej z moich poprzednich rozmów rozmawiałem z agentką nieruchomości i właśnie wiem, że jest bardzo duże zainteresowanie inwestycjami Polaków tutaj na wybrzeżu w różne mieszkania, w nieruchomości i wszyscy się zastanawiają, czy na tym można zarobić. Czy wy macie pełne obłożenie takiego najmu, tych wakacyjnych...
Znaczy tak, no my mamy łatwiej, bo mamy kanał na YouTubie. Więc my na dzień dzisiejszy apartament mamy wynajęty już do marca 2025 roku. Z oczkami takimi, wiecie, przerwami jedno-dwudniowymi. Bardzo dobrymi, żeby właśnie wtedy bardziej, że tak powiem, ogarnąć ten apartament.
No ale to jest nasza specyfika. Tak?
Ale to jest nasza
specyfika. No, że mamy tylko dwa obiekty, dużo osób nas ogląda i chętnie by chciało do nas przyjechać.
Dokładnie, także tutaj nie mamy z tym problemu.
Natomiast historycznie, bo to już od dwóch lat się tym zajmujemy, jeszcze przed kanałem na YouTube,
tak.
Można powiedzieć tak, wynajmowało się to bardzo dobrze, zwłaszcza w okresie letnim to jest... Można powiedzieć pewność wynajęcia,
stuprocentowa.
Tak. Połowa czerwca, połowa września, te trzy miesiące jest wynajem pewny. Pozostałe okresy...
Znaczy najtrudniejszy okres jest między listopadem a marcem. To jest taki moment, kiedy rzeczywiście te najmy są gorsze, ale jest rozwiązanie. Po pandemii dużo osób pracuje zdalnie i można wynająć taki apartament, dom długookresowo. i wtedy...
Na te kilka miesięcy.
Na te kilka miesięcy. Założenie takie jest takie, że to, co normalnie się płaci w sezonie przez tydzień, to poza sezonem płaci się za miesiąc, plus tylko, że wtedy dochodzą opłaty.
Licznikowe,
więc
tak.
Osoby, które mają możliwość zdalnej pracy, mogą sobie w dobrych pieniądzach wynająć apartament w pełni wyposażony, funkcjonujący, za nieduże pieniądze i z tego skorzystać, a znowu osoba, właściciel, no nie ponosi kosztów utrzymania i tego, że po prostu obiekt stoi nieużytkowany. Także naprawdę przy dobrym, że tak powiem, ułożeniu można mieć to obłożenie tak jak przy dobrych hotelach 80-90% i to się sprawdza.
No chyba, że osoby, przepraszam, wtrącę, chyba, że osoby nie chcą jak gdyby typowo zarabiać na tym. Chcą mieć swoją nieruchomość, ale czerpać dodatkowo dochody z tytułu najmu. To często jest tak, że mieszkają właśnie od października do maja same, czy tam ciągle, czy po prostu przylatują sobie do siebie.
Tak,
a na te 3-4 miesiące wynajmują dla
wtedy,
dla
kiedy w Polsce gości. Jest piękne lato, to wynajmują i dla gości, także można. Jeśli chodzi o zarobek, no wiadomo, że osobom, które są tutaj na miejscu, jest łatwiej, no bo my sami obsługujemy, my sami sprzątamy, my sami robimy całą tą, że tak powiem, te rezerwacje i tak dalej.
No jesteśmy na miejscu,
jesteśmy
w razie
na miejscu,
tak zwanego,
no bo
tak,
to wiadomo, że te podatki są takie same jak w Polsce, jesteśmy w Unii Europejskiej, więc to musimy sobie jasno powiedzieć, podatki są bardzo na bardzo podobnym poziomie. Jeżeli odejmiemy jeszcze do tego booking, jeżeli odejmiemy firmę, która nam przywiezie turystów, gości i odwiezie, firmę, która sprzątnie, poprasuje, no to ten zysk robi się dużo mniejszy. Także my możemy powiedzieć, że my się jesteśmy w stanie z tego utrzymać, ale dlatego, że robimy wszystko sami. Gdybyśmy część rzeczy scedowali na firmy zewnętrzne,
musielibyśmy mieć więcej własnych nieruchomości,
żeby
tak.
to...
Nie dwie, a 3-4, tak?
Żeby skala
I to bez kredytu, tak? Można powiedzieć, bo jeszcze kredyt jakby do tego doszedł,
tak.
no to
Także
nie.
Tutaj skala by musiała robić tak. ten zarobek.
Jasne. Dobrze, Marcinie, powiedz, prowadzisz tutaj działalność. Jak się prowadzi działalność w Hiszpanii? Łatwiej? Trudniej?
To jest na tyle mała działalność i na tyle mało absorbująca, że pod względem takim dokumentacji, że trudno mi powiedzieć, czy łatwiej, czy trudniej. No mam podpisaną umowę z biurem księgowym hiszpańskim, gdzie jest zatrudniona Polka, która oczywiście tam tłumaczy wszystko, wszystkie te zawiłości. Odbywa się bardzo prosto, w ogóle bez kontaktów osobistych, tylko wysyłam mailowo zestawienia, rozliczenia są kwartalne. Raz na kwartał jest pobierany podatek za dane poprzednie trzy miesiące. ZUS hiszpański jest pobierany co miesiąc, tak samo wynagrodzenie księgowe co miesiąc. W pierwszych dwóch latach jest niższa stawka podatku ZUS jak w Polsce,
tak zwany
mały ZUS. Tak. W pierwszym roku płaciłem 70 euro miesięcznie, w tej chwili płacę 180, a docelowo jest chyba 240 w skali miesiąca po tych dwóch latach.
Euro.
Tak.
No dobrze, bo oczywiście krążą mity i legendy, że w Hiszpanii wszystkie formalności załatwia się dwa razy dłużej, że w urzędach bardzo trudno załatwić wiele spraw bez znajomości hiszpańskiego i bez długich kolejek, oczekiwania i tak dalej, czy takich...
To pewnie zależy od regionu. Tutaj, gdzie jest dużo turystów, no wszędzie można się dogadać po angielsku.
I duża Polonia,
to inna sprawa. No ale w urzędach no to nie masz Polaków, tak? Ale po angielsku tam rozmawiają.
Czy w sensie mówię Polonia, że no tak jak mówił Marcin, powiedział, biuro księgowe, które zatrudnia Polkę specjalnie, żeby obsługiwała Polaków. Także to też ma ogromne znaczenie, bo przy działalności, no to praktycznie oni nam wszystko już, biuro księgowe... wszystkie, nawet do urzędu jakiś tam podpis elektroniczny, no tak, to oni z nami poszli, także...
To była tutaj... jedyna wizyta, jak gdyby osobiście to poszliśmy wyrobić ten podpis elektroniczny właśnie z księgową, a potem już ona wykorzystuje ten podpis, żeby się kontaktować z urzędami. Po COVID-zie też nastąpiło takie umawianie się do wszystkich biur, więc nie ma tak, że stoimy w kolejce, nie można się dostać, po prostu umawiamy się na wizytę, czy do zakładu energetycznego, czy do wodociągów. Także tutaj nie ma z tym problemu.
To nie brzmi tak strasznie.
Nie brzmi strasznie.
To dobrze. To pocieszacie mnie i słuchaczy, którzy pewnie słyszeli wiele różnych opowieści, że nie jest tak łatwo. Dobrze, a powiedzcie mi, jak wy postrzegacie Hiszpanów? Przyjechaliście, Hiszpanie są otwarci. Hiszpanie spędzają dużo czasu na dworzu, w restauracjach, kawiarniach, są głośni. Czy łatwo wam było nawiązać pierwsze kontakty, jak już tutaj się osiedliliście z sąsiadami, czy to tylko takie pozory trochę, że oni są tacy towarzyscy, ale jednak zamknięci?
Nie, zdecydowanie są otwarci, są bardzo towarzyscy i tak jak my bym powiedziała, że jesteśmy zamknięci, bo nam czasem ten gwar, ten hałas, ta ich otwartość wręcz nawet bym powiedziała, że przeszkadza. Także tak, oni to nie są żadne pomówienia, oni są bardzo otwarci. Jeśli chodzi o sąsiadów, to u nas sytuacja wygląda tak, że my mamy tak pół na pół, bo połowa naszych sąsiadów to są Hiszpanie, a połowa to są obcokrajowcy, także...
No ale każdy jest na tym swoim ogródku, podwórku i tak nie za bardzo mamy kontakty. Tam dostawa wody, czy właśnie podlewanie cytryn, to
czy
wtedy jest jakiś kontakt.
Czy ostatnie pomarańcze chcieliśmy od sąsiada kupić, no to nie ma problemu, nie kupujcie, idźcie sobie, nazbierajcie i tak dalej. Także są bardzo przyjaźni, bardzo otwarci i nie ma czegoś takiego, że to jest obcokrajowiec, bo ja się obawiałam tego, że wiecie, no obcokrajowiec kupuje ziemię, a on tą ziemię ma z dziada, pradziada obok całkiem, no i może powiedzieć, kurczę, no obcokrajowiec wykupuje nasze hiszpańskie ziemie. Nie, absolutnie oni nie mają tego. Oni mają ogromną świadomość, że żyją z turystyki. Oni mają ogromną świadomość tego, że żyją z obcokrajowców.
I świadomość taką, że młodzi nie chcą pracować na roli, tak? Że to jest jedyny sposób,
właśnie,
żeby te ziemie nie podupadły, tak?
Tak jest i że młodzi Hiszpanie nie chcą pracować na roli, więc tutaj bardzo pozytywnie, bardzo pomocni w ogóle przy podlewaniu właśnie tych naszych cytryn, te pierwsze, już teraz sami to robimy, ale te pierwsze procesy sąsiad nam pomagał, pokazywał, gdzie mamy właśnie sprawdzać, których sąsiadów co i jak, także no absolutnie tu trzeba powiedzieć, że duży ukłon, duży plus, bo myślę, że w Polsce byłoby z tym inaczej niż jest tutaj, a oni podchodzą do nas bardzo przyjaźnie i bardzo pomocnie.
Tak, w tym regionie tutaj Alicante w ogóle jest bardzo dużo obcokrajowców, prawda? Wcześniej mieliśmy tutaj wielu Anglików, Niemców, Holendrów, którzy przed laty kupili swoje mieszkania, nieruchomości. Później po Brexicie trochę się to zmieniło. W tej chwili Polacy, Ukraińcy, Rosjanie inwestują i jest ich tutaj dużo. Czy Polakom łatwo się tutaj odnaleźć właśnie w takim międzynarodowym towarzystwie, jak to oceniacie?
Znaczy ja myślę, że bez problemu i tak. To znowu zasługa bardzo dużej Polonii tutaj, bo jesteśmy ludźmi bardzo towarzyskimi, no trzeba sobie to powiedzieć jasno, my naprawdę lubimy swój sad, swoją przestrzeń. Ale tu jest tak dużo możliwości różnego rodzaju imprez, różnych spotkań, w mniejszym, większym integracji gronie, że naprawdę każdy znajdzie przestrzeń i towarzystwo dla siebie. I to jest dla mnie to jest ogromny plus, że naprawdę tak jak czasem osoby pytają się nas, jak wy mogliście tutaj przyjechać, pozostawić rodzinę, znajomych, czy wam tego nie brakuje? Naprawdę tutaj znajomości zawiera się bardzo szybko. I są to bardzo takie, z racji tego, że wszyscy jesteśmy na obczyźnie, tak jak można było powiedzieć, to bardzo takie wiążące. Jak myśmy kupili nasz pierwszy dom i kupiliśmy to dom po pani, która no, zachorowała i już nie wróciła do Hiszpanii, więc musieliśmy
Angielce
i musieliśmy uprzątnąć jej rzeczy osobiste, to mieliśmy Polkę, która mieszkała tu 16 lat, która nie znaliśmy jej, spotkaliśmy się u nas pod nowym domem, zobaczyliśmy ją pierwszy raz. I ona nam pomogła spakować te rzeczy, zagospodarować meble, uruchomiła swoich ludzi, którzy wiedzą, że mogą potrzebować tych mebli. Pani, która pracowała z nami 2-3 dni przy naszym domu, który kupiliśmy, Polkę, która się tak w to zaangażowała. Także tutaj pod tym względem, jeśli ktoś się obawia tego, że przyjedzie i będzie wyobcowany, to myślę, że absolutnie nie. Wręcz może się czuć już przytłoczony, że jest tego za dużo, no ale to wiadomo, że każdy sobie według swojego uznania to będzie, że tak powiem, dozował te znajomości.
My jesteśmy tutaj 3 lata i tak jak dynamicznie wzrasta liczba Polaków, to nie spodziewaliśmy się, że to tak aż. Taka informacja. Te 3 lata temu liczyliśmy ilość lotów w tygodniu z Polski. To było 16. Z różnych lotnisk, głównie głównych lotnisk w Polsce.
Do Alicante.
Do Alicante, tak. Mówię o tym połączeniu. W tej chwili jest koło 50.
Tygodniowo.
Czyli 3 razy wzrosła ilość lotów.
I te wszystkie samoloty są pełne.
No właśnie, pełne, my latamy teraz już rzadko, ale jak przylatują do nas goście, to mówią, samolot był pełny.
Tak,
a jeszcze tutaj, niektórzy dodają, samolot był pełny, a połowa osób leciała kupić nieruchomość, bo to wynika z rozmów między nimi. Także
Część mówiła, samolot był pełny i jeszcze prosili 5 osób, żeby się zgodziło, że nie lecą, tak? Bo jest 5 osób więcej niż miejsc w samolocie.
Przyjęte,
tak?
Zabukowane w locie. Tak. Także no to jest niesamowite. To widać, jak to się zmieniło, jak ta Polonia tutaj urosła. Także absolutnie nie można tu się czuć samotnie.
Tak, powstają tutaj organizacje, nawet takie stowarzyszenia polonijne, więc faktycznie ta nasza Polonia radzi sobie tutaj bardzo prężnie i się trzyma razem.
I tak? Się trzyma razem i tak naprawdę fajnie się trzyma, tak naprawdę pomocnie się trzyma, także to no, ja zawsze duży ukłon do tego, bo różnie się słyszę o Polakach za granicą, a muszę tutaj powiedzieć, że jestem dumna z tej naszej Polonii, która jest tutaj. Naprawdę, do kogo by się człowiek nie zwrócił z jakąkolwiek pomocą, to no pewnie nie od każdego, ale od większości tą pomoc się uzyska.
Super, to bardzo przepiące. Porozmawiajmy chwilę o dwóch rzeczach, na których Polacy się zawsze bardzo dobrze znają. O polityce i o sporcie. Mieszkając tu, interesujecie się bardziej polityką polską czy hiszpańską?
Nie interesujemy się polityką w ogóle. Także ten temat jest nam... My zanim wyjechaliśmy do Hiszpanii, nie mieliśmy już telewizji w domu. Nie oglądamy telewizji od lat pewnie 10, więc w ogóle nie jesteśmy w temacie.
Znaczy mamy świadomość, co się dzieje.
Na wybory jak najbardziej, jeżeli są wybory, korzystamy we wrześniu tamtego roku, w październiku, tamtego roku uczestniczyliśmy w wyborach w Alicante. Na tyle się orientujemy, ale taka polityka, oglądanie codziennie wiadomości zupełnie nas nie interesuje, także niestety nie możemy powiedzieć nic w tym temacie.
No i jak dobrze, wyizolowaliście się trochę.
Troszeczkę, ale to nie ze względu na pobyt w Hiszpanii, żeby była jasność. My już mieszkając w Polsce, nie uczestniczyliśmy w tym, uczestniczyliśmy na tyle, na ile nasz obowiązek, że tak powiem, obywatelski wymagał, czyli wybory i tak dalej, ale nie angażowaliśmy się w dysputy rodzinne, znajomych i tak dalej, bo po prostu nie mamy na to wiedzy i nie czujemy się w tym absolutnie pewni, także tutaj z tym jest dokładnie, przenieśliśmy to z Polski, ale nie to, że żeśmy to nabyli tu w Hiszpanii. A jeżeli chodzi o sport...
A piłka nożna?
Byliśmy na meczu tutaj.
Tak, grał Lewandowski.
W której drużyny? Czyli Barcelona grała.
Elche. Z drużyną Elche w zeszłym roku, jak jeszcze była ta drużyna w ekstraklasie hiszpańskiej, także bardzo blisko 50 km stąd to
mieliśmy okazję. Przeżycie.
Bardzo.
Coś
bardzo,
pięknego.
Bardzo
Lewandowski
fajne.
Wtedy strzelił
dwa gole,
także to było to.
Miejscowi nie byli pewnie szczęśliwi.
Ale no mega atmosfera. No sportowi pod tym względem też nie jesteśmy jakoś tam bardzo, więc no nie śledzimy, nie oglądamy meczów w telewizji. Więc uczestniczyliśmy, bo czuliśmy się, że tak powiem, no jeszcze jak dowiedzieliśmy się, że będzie grał Lewandowski, no to w ogóle to było no, nasz obowiązek. Przeżycie mega fajne, no ale ze sportów to no, bieganie, pływanie, czyli nasze sporty, ale...
A teraz
ale,
aktywność ogrodowa, ogrodnicza.
A teraz aktywność ogrodnicza, tak jest. Także w tym temacie za dużo nie powiemy.
Się nie wypowiemy.
Umówiliśmy się, że krótko na ten temat porozmawiamy, więc
nie ma problemu.
To jeszcze jeden trudny temat. Okupas. Temat, który budzi wiele obaw, wątpliwości wśród Polaków, którzy tutaj myślą o czy to przeniesieniu się, czy inwestycyjnym zakupie nieruchomości. Jakie są Wasze doświadczenia z tym tematem? Czy znacie kogoś albo wiecie, że jego mieszkanie zostało zajęte i miał problem z pozbyciem się nieproszonych gości?
Znaczy nasze zdanie jest w tym tematyce bardzo jasne. Bardzo temat wyolbrzymiony. Dotyczy nieruchomości zaniedbanych, czyli nieruchomości, gdzie po prostu nie ma właściciela przez lata lub właścicielem są banki lub duże fundusze inwestycyjne, czyli tam, gdzie osoby wiedzą, że mogą sobie wejść i tą nieruchomość zająć się, tym po prostu szybko nikt nie zajmie. Natomiast jeżeli mówimy o takim tradycyjnym, że kupuje sobie nieruchomość, żeby samemu przyjeżdżać lub wynajmować, to nie ma racji bytu, dlatego że mamy sąsiadów. Dzisiaj, kiedy mamy kamerki, to naprawdę trzeba było mieć nie wiem jakiego pecha, żeby temu procederowi dać się, że tak powiem, złapać. No bo po pierwsze te osoby, które korzystają z tego prawa, wybierają właśnie nieruchomości opuszczone, żeby przez te 48 godzin przysłowiowe, o których mówimy, bo taki jest przepis, że jeżeli ktoś przez 48 godzin wejdzie do Twojej nieruchomości, pomieszka tam, to może tam przebywać dalej. Więc dzisiaj bardzo ciężko jest to, żeby przez 48 godzin ktoś wszedł, jeśli ktoś nie zainteresował, mając kamerkę, alarm, sąsiada przede wszystkim. Ja słuchajcie, kiedyś pamiętam, jak wróciliśmy z Marcinem 100 km od nas pod Altą, jest taka plaża z pięknymi białymi otoczakami, kamieniami, no i bardzo chciałam je mieć na taras. No i przywieźliśmy je i układałam je, to była 22. Słuchajcie, zbiegli się sąsiedzi, bo widzieli, że my wyjechaliśmy kamperem na jakieś 2-3 dni, a nagle słyszą na naszym budynku, bo żeśmy późno wrócili, jakiś hałas i to było dosłownie chwila, moment, ja nie wiem, czy położyłam 5 czy 10 tych kamieni, a już sąsiedzi się zainteresowali.
Co to stuka, tak?
Kto to stuka i tak dalej. Tak. Także uważamy, że jest to temat naprawdę wyolbrzymiony, jest to straszak dla osób, które się
wahają
w podjęciu decyzji, że kupisz i ci ktoś przyjmie i zajmie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, wiemy, że w tym momencie jest w przygotowaniu ustawa, która ma zmienić te przepisy. Nie znam szczegółów, więc się nie wypowiem, ale skoro jest, no to na pewno w takim zakresie, który zabezpieczy, żeby właśnie... To też pokazuje, bo to ja uważam, że to, że się zmienia ta ustawa, to jest też ukłon do cudzoziemców, którzy mają tu inwestować, żeby ktoś nie mówił, że w Hiszpanii nie powinno się inwestować ze względu właśnie na okupas. Także myślę, że przez tyle lat nie zostało z tym nic zrobione, a teraz jest to robione właśnie po to, żeby jeszcze bardziej otworzyć tą Hiszpanię na obcokrajowców. I to jest piękne w Hiszpaniach, że oni się otwierają na nas, na obcokrajowców, a nie zamykają, nawet zmieniając przepisy prawne, które z tego co wiem, to już jest dosłownie chwila, pewnie dni, miesięcy, kiedy ta nowa ustawa wejdzie. Ale nawet w tej dzisiejszej codzienności naprawdę proszę się tego nie bać. Zwykła kamerka zainstalowana na wejściu, za której ktoś zareaguje, zawoła się policję, zabezpiecza nas absolutnie w 100%, w 100%, nie w 90%, w 100%.
Dobrze, dziękuję za tą radę, bo faktycznie ten temat rozgrzewa fora internetowe. To okupas mamy omówione, a imigranci? Czy tutaj na wybrzeżu jest dużo imigrantów z Afryki, czy z Azji, może mniej, ale powiedzmy z tych rejonów?
No tutaj nie widać w ogóle imigrantów. Znaczy może pojedyncze osoby, ale zajmujące się sprzedażą jakichś towarów różnego rodzaju na plaży, tak?
Chodzących. Torebek i tak dalej, tak. Ale zdecydowanie nie.
Łodzie tutaj nie przypływają z imigrantami z Afryki. Za daleko jest. Tak. Natomiast nie dotyczy pewnie ten problem bardziej na południu. Okolice Malagi, Marbeli, tamten
teren. I tam
teren.
Rzeczywiście, no my z tego, że jak jedziemy kamperem, to często tam odwiedzam, bo my też gramy w golfa i tam jest taki, tu jest takie miejsce, gdzie jest dużo pól golfowych, a kolejnym właśnie jest Malaga,
tam jest zdecydowanie
Marbella.
Więcej, tak.
Jest jeszcze więcej, więc tam często to jeździmy właśnie kamperem. No i tamten proceder może nie nas dotknął bezpośrednio, ale mamy znajomych, z którymi gramy w golfa, którzy mają tam apartamenty. No i oni rzeczywiście sygnalizują ten problem, że rzeczywiście tak się dzieje. Co więcej, na naszych polach golfowych nie ma sytuacji, że biorąc Meleksa w domku klubowym dostajemy informację, że proszę pilnować telefonu, portfela, bo jak idziecie zagrywać, to żeby na Meleksie nie zostawały te rzeczy osobiste, bo mogą zostać ukradzione. A tak się dzieje w okolicach właśnie Malagi, Marbeli, bo tamten światek przestępczy właśnie związany z imigrantami jest no, dużo większy, więc my tutaj na Costa Blanca na szczęście nie mamy z tym styczności, ale powiem tak, częściej słyszymy to z komentarzy właśnie osób siedzących w Polsce, nawet jak mamy kanał na YouTubie i właśnie w komentarzach, no i tam często padają takie słowa osób siedzących w Polsce przed komputerem, przed telewizorem, a nie tutaj w życiu codziennym.
Tak, bo to wszystko jest takie wyolbrzymione, prawda? W szczególności obce, nieznane, to tego się boimy.
Tak jak proceder okupas, myślę, że jest też w Polsce wyolbrzymiony, tak samo ten proceder, tak samo.
Dobrze. Chciałem Was na koniec zapytać o ten golf, bo wiem, że gracie, ale już wspomniałaś, no to jeśli możesz, to rozwiń trochę temat. Tu jest tak dużo pól golfowych, chyba w tym regionie jest więcej niż w całej Polsce.
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie jest więcej. No i co jest ważne, one są dostępne przez 12 miesięcy w roku. W Polsce...
Przy czym latem dla wytrwałych i z samego rana.
Tak.
Ale można, nie są zamknięte.
Nie ma tak jak w Polsce, że tam w listopadzie czy tam w październiku
po pierwszych przymrozkach,
żeby nie uszkodzić trawy, się zamyka takie pole i do kwietnia mniej więcej takie pole jest zamknięte. Także tutaj takiej sytuacji nie ma, 12 miesięcy w roku można grać, pól jest bardzo dużo. I to jeszcze jest też dobre właśnie w odniesieniu do Twojego pierwszego pytania a propos nieruchomości. Mając nieruchomość tutaj w tej okolicy, to Torrevieja i poniżej, bo te właśnie pola są bardziej poniżej miasta Torrevieja, w zimę mamy wynajem dla golfistów. Także tutaj też bardzo duży plus właśnie z tej
kolejna
lokalizacji,
grupa,
bo zimą tu się gra w golfa. Sezon golfowy tu jest wręcz w polskiej zimie, także...
Znaczy wysoki sezon golfowy to jest od października do grudnia i potem od marca do maja, tak? To jest taki najwyższy sezon.
Tak. Czyli właśnie wtedy, kiedy nie ma turystów takich typowo wakacyjnych, więc mając apartament, można skierować tą ofertę do golfistów i taki wynajem będzie miał miejsce, także... Także tak, no my nie ukrywamy, Costa Blanca wybraliśmy z jednych przyczyn, to były oczywiście przepiękne plaże, bo uważamy, że najpiękniejsze plaże w całej Hiszpanii są właśnie na Costa Blanca, a drugą rzeczą był dostęp do golfa, niedrogiego golfa, bo jeszcze musimy sobie powiedzieć jasno, gra w golfa Malaga, Marbella, czyli tamte okolice, jest 30% droższa jednorazowo niż na
tutaj,
tym u nas tutaj, także to też jest duży właśnie plus. Także to był kolejny argument na wybranie regionu Costa Blanca dla nas do życia, do mieszkania.
Czyli przemyśleliście tą decyzję tutaj.
Znaczy, przejeździliśmy też jeszcze.
Kamperę
przejeździliśmy, tak. A potem przemyśleliśmy, że tutaj, tu jest najlepiej, tak. No podsumowując może tutaj, dlaczego to miejsce, tak? Ze względu właśnie na morze, na słońce. Na to lotnisko w Alicante, które już te 3 lata temu
połączeń,
mogliśmy praktycznie każdego dnia dolecieć do Polski.
Trzeba pamiętać, że my w Polsce mamy nadal rodzinę, mamy rodziców, mamy dzieci, więc te połączenia były dla nas mega, mega istotne. Że ja wiem, że dzisiaj jakbym chciała lecieć do Polski, bo cokolwiek się wydarzy, to ja dzisiaj na pewno dolecę do Polski. Czy dolecę do Gdańska, czy do Poznania, czy do Warszawy, bo na pewno, bo w Warszawie już do Warszawy latają loty codziennie. To ja wiem, że dolecę. Także to był też kolejny bardzo ważny argument, który się tylko przez te 3 lata rozwinął.
Tak, 3 lata jeszcze się rozwinął, a właśnie 3 lata wcześniej do Malagi latały tylko w sezonie. Zimą nie można było lotem bezpośrednim się dostać. Teraz się to już pozmieniało, no ale myśmy 3 lata temu podejmowali decyzję.
No ale dalej tych lotów jest stosunkowo mniej niż
tak,
do Alicante.
Tak, zdecydowanie mniej niż do Alicante, tak.
Tak. No dobrze, na koniec chciałem się jeszcze Was zapytać, czy tak z perspektywy czasu, ja już chyba znam odpowiedź, ale czy tak z perspektywy czasu uważacie, że ta decyzja była dobra czy bardzo dobra? Ale jeszcze pogłębię to pytanie, czy gdybyście mogli cofnąć czas, to czy coś zrobilibyście inaczej?
Zrobilibyśmy to szybciej.
To jest kolejna taka odpowiedź.
Ja powiem tylko jeszcze jedną rzecz. Z racji tego, że teraz mam duży kontakt z Polakami z Polski, którzy jeździli do Hiszpanii, do Portugalii na wakacje. I ostatnio do mnie zadzwonił pan, który od 10 lat przymierza się do zakupu nieruchomości. I powiedział mi tylko jedno. Pani Moniko, 10 lat temu, jakbym sprzedał mieszkanie w Warszawie, to mogłem w Hiszpanii kupić 3 apartamenty. Dzisiaj, jak sprzedam jedno mieszkanie, mogę kupić dobry apartament, jeden. Także to pokazuje, jak czas się zmienia i dlatego moja odpowiedź, gdybyś mogła coś zmienić, to bym zrobiła to szybciej, bo pewnie miałabym nie 2 nieruchomości, a więcej do pracy, bo było mnie na więcej stać. Także jeśli ktoś się zastanawia, taniej myślę, że już nie będzie, więc trzeba z tego po prostu korzystać i spróbować przyjechać najpierw na urlop latem, zimą, żeby zobaczyć, jak to jest o każdej porze roku i po prostu... Wejść w to.
No nie bać się tych upałów, bo to też jest przereklamowane. Tu się...
Darzyć.
Nie musisz siedzieć na słońcu w południe, w lipcu, w sierpniu, tak? Tylko chowasz się do cienia.
Zdecydowanie tak. Kocha się już siesty, których my nienawidziliśmy, jak byliśmy turystami, bo zawsze dzieci były głodne wtedy, kiedy jest siesta. Dzisiaj uwielbiamy siesty, korzystamy z tej siesty i to jest sposób właśnie na ten upał. Także naprawdę da się tutaj żyć, da się tutaj pracować, da się tutaj odpoczywać. I w sezonie, i nie tylko.
A to słońce 320 dni w roku to leczy wszystkie problemy.
Tak.
I uśmiech wywołuje na twarzy.
Dokładnie tak.
Czy jakąś radę, jedną jakąś na koniec? Jeszcze?
Wynikającą z tego, co powiedziałam wcześniej. Nie odkładajcie tego na później. Naprawdę. Fajnie, bo jest tak, słuchajcie, my kanał prowadzimy dopiero pół roku, czyli mamy taki przykład klientów, którzy trafili do nas pół roku temu, a dzisiaj są właścicielami dwóch nieruchomości na Costa Blanca. Dzięki naszemu kanałowi, czyli obejrzeli 2-3 odcinki, takim przełomowym był nasz odcinek o zakupie domu przez nas i odcinek Q&A pierwszy, w którym odpowiedzieliśmy na te pytania. Na podstawie tych dwóch odcinków byli goście, którzy przyjechali do naszego domku, do naszego apartamentu, spędzili tu swoje wakacje, obejrzeli nieruchomości i są dzisiaj właścicielami swoich nieruchomości. To się wszystko wydarzyło w ciągu 6 miesięcy. Można? Można.
Absolutnie.
A jeżeli ktoś by jednak się zawiódł, nie ma problemu się wycofać. Stratny tak na tym nie będzie. Tak?
Tak jest. Zawsze można wrócić do Polski.
Dobrze. To zapraszamy do Hiszpanii. Zapraszamy do oglądania i słuchania profilu Hiszpańskiej Cytryny. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy. No i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
I do zobaczenia z wszystkimi na Costa Blanca.